Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Jako że wielkimi krokami zbliża się sezon grzybobrań, tu stawiam znak zapytania, porozmawiamy dzisiaj o grzybach. Aby porozmawiać o grzybach w lesie, wybrałem się do nadleśnictwa Oborniki, do leśnictwa Wełna. I z nami są panowie leśniczy leśnictwa Wełna, pan Adam Jóźwiak. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry radiosłuchaczom.
No i jest z nami również pan Jarosław Ebator, zastępca nadleśniczego w nadleśnictwie Oborniki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Obu panów zapytam, czy będą grzyby, bo to pytanie zadaje sobie każdy grzybiarz.
Grzyby, panie redaktorze, na pewno będą. Jest tylko kwestia, jak liczne, jaki będzie urodzaj. Wszystko zależy, no niestety, od warunków pogodowych, tych wilgoci. W tym roku pogoda nas nie rozpieszcza, jest bardzo sucho, także stoi to pod znakiem zapytania.
Proszę państwa, stoimy na ściółce leśnej tutaj. Czy pan pamięta taką suchą ściółkę?
No ja akurat w lasach tak długo nie pracuję, bo zaledwie 29 lat, ale nie przypominam sobie tak suchego roku, jaki mieliśmy w tym roku kalendarzowym.
I cały czas mamy w sumie.
No i niestety jeszcze ta susza pewnie potrwa, dlatego że te opady, które od czasu do czasu występują, to są tak znikome, że one bardzo często nie przenikają nawet warstwy koron. Tutaj Wielkopolska czy zachodnie Pomorze w tym roku bardzo mocno ucierpiało od suszy, ale były regiony Polski, ściana wschodnia czy województwo dolnośląskie, gdzie te opady występowały i prawdopodobnie dlatego tam tych grzybów było więcej, były wcześniej.
To w takim razie, czy dzisiaj znajdziemy tutaj grzyby?
Będzie na pewno trudno.
A co jest taką oznaką, że mogą być te grzyby?
Dla mnie osobiście takim pierwszym wskaźnikiem, że zaczyna się sezon grzybobrania, jest muchomór czerwony. Jeżeli te grzyby widzę, to znaczy, że zacznie się za chwilę czas na prawdziwki, czy kurki, czy podgrzybki, czy koźlarze. Muchomor czerwony jest dla mnie pierwszym grzybem, który wskazuje, że zaczyna się czas grzybobrania.
Rozglądamy się wokół. Trochę też już przeszliśmy, docierając w to miejsce. No i muchomorów żeśmy nie widzieli.
Tak na marginesie, bardzo uważny słuchacz mógł uchwycić uchem, że mój rozmówca, pan Adam, raz powiedział muchomór, a raz muchomor. Okazuje się, że słowo muchomór to starsza forma nazwy tego grzyba, ale nie tak stara, jakby się mogło wydawać. Słowo muchomór obecne było w PWN-owskich słownikach języka polskiego jeszcze 50 kilka lat temu. Oczywiście w słowie tym pierwsze U jest otwarte, a to drugie U zamknięte. Słowo muchomór powstało z połączenia wyrazów mucha i mur i oznaczało coś, co niesie mur, czyli śmierć, muchom. Innymi słowy, już w nazwie grzyba przemycona była informacja, że zabija on muchy. Niestety muchomor potrafi też zabić człowieka.
Tylko jeszcze może wyjaśnijmy, dlaczego przy okazji rozmowy o grzybach jesteśmy na terenie Puszczy Noteckiej, która słynie z tego, że jest urodzajna w grzyby.
Tak, jak każdy las, ale na pewno Puszcza Notecka jest takim zagłębiem grzybowym, szczególnie jeśli chodzi o podgrzybki, czy o prawdziwki, czy koźlarze.
Puszcza Notecka, która sosną słynie, jest miejscem, w którym no, określone gatunki są bardzo popularne. To, co wspomniał kolega Adam, borowiki, podgrzybki, czy kurki, czy są miejsca, gdzie można znaleźć rydze. Niemniej jednak musimy pamiętać, że generalnie taką zasadę można by podać, że im las jest bogatszy i drzewostan bardziej zróżnicowany, tym jest szansa spotkać większy wachlarz gatunków grzybów. Dlatego proszę zauważyć, bo te, które wymieniamy, te kilka typowo puszczańskie, typowo sosnowe, to jest tak naprawdę kropla w morzu tego, jak świat grzybów jest bogaty.
A czy jest prawdą, że im głębiej w las, tym więcej grzybów?
Jest prawdą o tyle, że tam prawdopodobnie następuje mniejsza penetracja, łatwiej coś znaleźć, bo lasy w pobliżu wiosek czy osad są dość silnie penetrowane przez grzybiarzy, bo jak wiemy, zbieranie grzybów jest sportem narodowym. Dlatego pewnie tak, łatwiej. Chociaż tych gatunków jest sporo, bo 47 gatunków jest dopuszczonych do zbioru czy do produkcji przetworów grzybowych, to na pewno
47,
tak.
47
gatunków. Są punkty skupu grzybu. W zeszłym roku było to prawie 4000 ton grzybów oddanych do punktu skupu. To świadczy o tym, że lasy polskie słyną z bogactwa grzybów.
Dojdziemy w tym roku do tej liczby?
No myślę, że nie. Ze względu na aurę pogodową, jeśli chodzi o ten region Polski, tutaj zachodnią Polskę, raczej nie.
Drzwi do lasu.
W wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że pewne gatunki grzybów często występują w sąsiedztwie określonych gatunków drzew i ten związek, tą relację grzyba z drzewem w tym przypadku nazywamy mikoryzą. I jako takie klasyczne przykłady można podać, że oto babka koźlarz występuje zwykle w towarzystwie brzozy, z kolei na przykład rydze bardzo często występują w takich wilgotnych fragmentach w towarzystwie świerka czy sosny. To są tego typu relacje, które dosyć trwale wpisują się w krajobraz leśny.
Grzybnia to są organizmy wieloletnie. U gatunków mikoryzowych one żyją przez dziesięciolecia w tym samym miejscu. Także pewne gatunki możemy w tych samych miejscach szukać co roku, bo one tam występują. Dopóki nie zostanie naruszona grzybnia w ziemi, to możemy się spodziewać, że te grzyby tam będą co roku, oczywiście przy odpowiedniej wilgotności.
Bo z tego, co wyczytałem, to też chodzi o to, że ta mikoryza między innymi polega na tym, że grzyb świetnie się czuje, że tak powiem, współpracuje z korzeniem określonych drzew, określonych gatunków.
To znaczy generalnie to, co nauka na dzień dzisiejszy podaje, to jest jakby współpraca w zakresie wymiany wody i składników pokarmowych.
To ja dorzucę też przykłady tej mikoryzy, na przykład maślak żółty z modrzewiem, a koźlarz czerwony z topolą osiką. Powiedzmy też o grzybach, które są bardziej może takie, nie wiem jak to powiedzieć, uniwersalne, wszechstronne, może bardziej się umieją dostosować do różnorodnych warunków i które nie przywiązują się szczególnie do jakiegoś gatunku drzewa czy siedliska.
Takim gatunkiem czy gatunkami będą podgrzybki, bo to będzie podgrzybek brunatny, podgrzybek zajączek, podgrzybek złotawy, który występuje i w lasach iglastych, ale również w lasach liściastych czy lasach mieszanych, w lasach dębowych, w lasach bukowych. Następnym takim gatunkiem czy gatunkami są borowiki. Jest to borowik szlachetny, brunatny, królewski. Kolejnym takim gatunkiem może być pieprznik jadalny, popularnie nazywany kurką. Kurką, który występuje i w lasach iglastych, i świerkowych, ale również w lasach brzozowych, bukowych, dębowych.
A zapytam jeszcze pana o tak zwane sowy, czyli czubajki kanie. One chyba też są takie dosyć uniwersalne w miejscach bytowania.
Tu z panem redaktorem się pozwolę nie zgodzić.
Pozwalam.
Dlatego, że czubajka kania możemy się spodziewać w lasach prześwietlonych, lasach liściastych, na brzegach płazowin, przeważnie porośniętych trawą. To są takie miejsca troszeczkę zaniedbane, chalizny, brzegi tych lasów liściastych. Tam na pewno możemy się spodziewać kani.
Gdyby ta audycja była książką, to w tym miejscu znalazłby się taki oto przypis. Halizna. Teren leśny, na którym od co najmniej 5 lat nie rosły drzewa lub rosną drzewa bardzo niskie, nawet za niskie.
Kanie nie znajdziemy na mchu, gdzieś w sośninie czy w błonniku sosnowym. Tego może być pan pewny.
Bida, panie, bida z grzybami w lesie.
No tak jak mówiłem, panie redaktorze, sucho, bardzo sucho. Ściółka czeszczy, mimo że dzisiejszej nocy, poranka mieliśmy deszczyk, ale to wszystko jest mało. Trzeba czasu i dużo wilgoci, żeby te owocniki zechciały wychodzić i cieszyć oko grzybiarzy. O, tu proszę panie redaktorze popatrzeć, posłuchać, gdzie opad deszczu w ogóle nie dotarł do ściółki, pozostał w warstwie koron.
Rzeczywiście, ja nawet jeszcze chwycę sobie w dłoń. Suchutko, jakby tu w ogóle nawet kropelka wody nie spadła.
Także no do zbioru grzybów niestety potrzebujemy opadów i to sporo, żeby ta ściółka dostała tej wilgoci, żeby nasiąkła wodą. A takim gatunkiem, który najmniej przepuszcza, najwięcej zatrzymuje tej wody w koronach, są świerki. I nieprzypadkowo dziki wybierają miejsca, młodniki świerkowe, w których zalegują, bo tam jest z reguły sucho.
Czy panowie, doświadczeni ludzie lasu, potrafiliby powiedzieć, ilu deszczy trzeba i jakiego czasu po tych deszczach, żeby się pojawiły pierwsze grzyby?
Precyzyjnie, ile tego deszczu potrzeba, nie potrafię powiedzieć, ale powiem może jako ciekawostkę, że opady, które tu mieliśmy w drugiej połowie lipca, spadło około 100 litrów wody, to na tych siedliskach borowych, tam gdzie rosną sosny, nie było nawet kałuż. Te deszcze były rozłożone w tygodniu czasu i ziemia całą tą wilgoć wchłaniała. Także to świadczy też o niedoborach wody w ziemi. A żeby ściółka nabrała wilgoci, to sobie możemy wyobrazić, że tego deszczu musi być naprawdę dużo, żeby ta wilgoć dla tych grzybów była.
Myślę, że warto uzupełnić, że Państwo tego nie widzą, ale ten las, w którym tu znajdujemy się, to jest drzewostan sosnowy, powiedzmy w średnim wieku, idealny, jeśli chodzi o grzybiarzy, ponieważ nie mamy nic w drugim piętrze, podszyt bardzo sporadyczny, a zatem świetnie chodzi się od drzewa do drzewa. I tak dzisiaj namacalnie możemy stwierdzić naocznie, że rzeczywiście grzybów nie widać praktycznie w ogóle.
Panie Adamie, gdyby wody było w normie w tym roku, to dzisiaj tutaj już byśmy oglądali, zbierali pod grzybki, te może nawet borowiki?
Na pewno tak, myślę, że byśmy mieli koszyczek wypchanych grzybami.
Ja tylko tak przypomnę, że tak tradycyjnie w Polsce, nie wiem czy panowie mnie tutaj skorygują czy nie, za taki sezon grzybowy, taki już ścisły, uważa się okres od połowy września do końca października.
Dokładnie tak pan redaktor powiedział, chociaż jeśli chodzi o niektóre gatunki, koźlarze czy kurki, to już nawet czerwiec. Ale jeśli chodzi o zasoby wilgoci, a jeszcze ciepła, to jest najlepszy okres. Wrzesień, październik, o ile jeszcze nie ma przymrozków.
Mam nadzieję, że Państwu dobrze słuchało się i miło o tych grzybach, ale mam też jeszcze większą nadzieję, że nie tylko Państwo sobie w tym sezonie grzybowym posłuchają o tych grzybach, ale też pójdą do lasu i je znajdą.
Rzeczywiście rok jeszcze się nie skończył, zatem wszystko jest możliwe.
Wszystko zależy od aury, październik przed nami. Jeżeli będzie ciepła jesień, to te grzyby będziemy zbierać może nawet do listopada. Są gatunki grzybów jak zimówka aksamitna, która rozpoczynamy zbiory dopiero od października i one również zimą rosną. Także bądźmy dobrej myśli.
Gdybyśmy byli książką, to w tym miejscu mogliby sobie Państwo jeszcze przeczytać taki oto przypis. Zimówka aksamitna. Bardzo smaczny grzyb jadalny, owocujący zimą. Rośnie na pniach drzew liściastych, także w parkach. Nie gnije i jest niewrażliwy na mróz.
Za uwagę dziękuję moi goście, pan Adam Jóźwiak, leśniczy Wełny.
Dziękuję za rozmowę, zapraszamy do naszych lasów na grzybobranie.
I pan Jarosław Bator, zastępca nadleśniczego w nadleśnictwie Oborniki, na którego terenie jest leśnictwo Wełna. Dziękuję panu.
Dziękuję również państwu.
Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.